właśnie minęła 19. Za oknem wiosna w pełni. Słońce tańczy po szybach, a ja, czyli Michał Barton, w kolejnych konkretnych rozmowach o książkach rozkręcam literacką karuzelę jeszcze szybciej. Już niebawem połączymy się z Krakowem, gdzie naszym gościem będzie Marcin Świątkowski, rocznik 92, krakowianin z krwi i kości, grafik komputerowy z zawodu, opowiadacz historii z powołania i pasji. To właśnie fascynacja tą historią zapaliła w nim ogień, który dziś płonie w całej okazałości na kartach jego własnych historii. Mój i Państwa gość jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórcą kwartalnika i wydawnictwa Content, wielbicielem Le Guin, Lema, lotnictwa i co równie ważne, dumnym opiekunem kocich towarzyszy. Porozmawiamy o tym, jak zamiłowanie do historii splata się z literaturą, o sile wyobraźni oraz o lataniu w chmurach marzeń. Zahaczylibyśmy również o temat, dlaczego koty to najlepsi współautorzy, ale niestety na to już nie starczyło nam czasu. Będzie odrobina śmiechu, inspiracji i konkretnej rozmowy o książkach, które zmieniają, mam nadzieję, wasze spojrzenie na świat. Zatem startujemy w rytm wiosny, z rozmachem i ogromnym apetytem na dobre słowo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na rozmowę ze mną.
Ja również cieszę przede wszystkim z zaproszenia, ponieważ przyznam szczerze, że nie spodziewałem się go, bo jestem jeszcze na tyle nieznanym autorem, że nie dostaję na co dzień zaproszeń do radia.
To teraz ja się zdziwię, ponieważ podczas przygotowania się do naszej dzisiejszej rozmowy przeprowadziłem sondę, z której wynika, że jesteś w topce polskich pisarzy fantastycznych.
Naprawdę.
Naprawdę.
Bardzo miło mi to słyszeć, ale przyznam, że nie spodziewałem się tego.
Kompletnie obiektywnie i subiektywnie uważam serię Psy Pana za coś niesamowitego. I mam nadzieję, że na 4 tomach się nie skończy. Życzę tego tobie i sobie przede wszystkim.
Obawiam się, że w tym miejscu muszę niestety od razu zawieść twoje nadzieje i potencjalnych naszych słuchaczy, ponieważ tak się składa, że Psy Pana są już skończone. Niestety, te 4 tomy to jest wszystko, co będzie w ramach tej historii. I więcej już o XVII-wiecznych Niemczech niestety nie będzie, bardzo mi przykro.
Właśnie kończę Burzycielkę twierdz, więc jeszcze troszeczkę przede mną.
No to jeszcze nie jest tak źle, to jeszcze masz kawał fabuły przed sobą.
Na wstępie chciałbym cię zapytać o początki twojego pisania. Co było katalizatorem dla twojej kariery pisarskiej? Jakie były twoje pierwsze kroki w tym zawodzie, jeśli można powiedzieć, że pisarstwo jest twoim zawodem?
Nie jestem pewien, czy zgodziłbym się z tym twierdzeniem, że pisarstwo jest moim zawodem, ponieważ tak się składa, że pracuję na etacie i nie jest to etat pisarski, jest to etat dotyczący zupełnie czegoś innego, ale na potrzeby audycji myślę, że spokojnie możemy tak powiedzieć. Tak naprawdę zadałeś mi teraz 2 różne pytania, to znaczy to, jak zaczęła się moja przygoda z pisaniem, to zupełnie co innego niż jak zaczęła się moja kariera pisarska, paradoksalnie. Ponieważ ja z pisaniem, z literaturą w ten czy inny sposób jestem związany od lat. Tak naprawdę, no jakieś tam pierwsze próby nieśmiałe pisarskie oczywiście miałem w liceum, jak każdy, później na początku studiów. Natomiast gdzieś w okolicach połowy moich studiów, razem z moimi przyjaciółmi, którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi na szczęście, założyliśmy organizację, która nazywa się Fundacją Content. To jest fundacja, która zajmuje się nadal, już bez mojego udziału, ale jednak, zajmuje się popularyzacją poezji najnowszej, ponieważ ja się zajmowałem poezją. Pisywałem jakieś wiersze, one były bardzo złe i rzadko się ukazywały, na szczęście, natomiast byłem w pierwszej kolejności krytykiem poetyckim i akurat moje recenzje poetyckie poezji były całkiem niezłe, ośmielę się twierdzić. I w ramach tej działalności ja tak naprawdę cały czas się kręciłem gdzieś po rynku literackim, cały czas byłem na bieżąco z tym, co się dzieje, poznawałem bardzo dużo, no oczywiście przede wszystkim w pierwszej kolejności poetów, ale też prozaików. Gdzieś tam to się cały czas przewijało w moim życiu. Cały czas byłem gdzieś na marginesie tego życia literackiego. Natomiast później miałem krótki epizod 3-letniej pracy w szkole, w liceum i w tym okresie mój związek z literaturą nieco zelżał. Ale kiedy zrezygnowałem z pracy w szkole, to pomyślałem, że kurczę, no może bym sam co napisał w końcu. Młodszy się nie robię. Wiek przyzwoity dla debiutu już dawno przekroczyłem. Więc może najwyższa pora, żeby napisać coś swojego. No i wziąłem i napisałem.
Twój cykl Psy Pana często balansuje na granicy różnych gatunków. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Od fantastyki po mroczne opowieści. Jaka była twoja główna inspiracja przy tworzeniu tych książek?
Inspiracja artystyczna, tak? Pytasz o inspirację artystyczną.
Tak.
To w takim razie zdecydowanie Wiedźmin, ponieważ Sapkowskiego ja absolutnie w żadnym wypadku nie porównuję się z Sapkowskim, ponieważ tak się składa, że ktoś na jakimś etapie funkcjonowania tej książki na rynku literackim zaczął ją porównywać z trylogią husycką i później wielokrotnie mnie pytano, czy ja uważam, że to jest trylogia husycka. Nie, w żadnym wypadku nie uważam, że to jest trylogia husycka. Z trylogią husycką ma to tyle wspólnego, że jest historyczne i ma elementy fantastyczne. Natomiast taką moją... Ja nawet nie przepadam za trylogią husycką, a kiedy zaczynałem pisać Psy Pana, to w ogóle jej nie czytałem. Natomiast taką rzeczywiście inspiracją, do której się przyznaję bez zarzutów, jest Wiedźmin. To jest moim zdaniem w polskiej literaturze no niedościgniony wzór, jeśli chodzi o literaturę fantastyczną. To jak dobrze saga wiedźmińska jest napisana i skonstruowana, naprawdę można by na ten temat napisać osobną książkę i oczywiście nie będę się tutaj jakoś bardzo głęboko nad tym rozwodził. Natomiast są to rzeczywiście wspaniałe książki z niesamowitym flow. Niesamowicie też, tak jak wspomniałeś w kontekście moich, wykraczające poza ramy gatunkowe, zupełnie wyłamujące się z tego, czego człowiek oczekuje po zwykłym heroicznym fantazy. I myślę, że to właśnie sposób pisania Sapkowskiego najbardziej wpłynął na to, jak ostatecznie zdecydowałem się skonstruować swoje powieści.
Może powiem teraz coś obrazoburczego, ale ja wolę trylogię husycką od Wiedźmina. I jak czytałem Psy Pana, miałem taką myśl, że bardzo mi blisko leży to przy trylogii husyckiej. Zresztą na marginesie dodam, że ubolewam nad tym, że Sapkowski skończył trylogię husycką na trylogii. Co prawda na końcu trzeciego tomu zostawił furtkę do kontynuacji, ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek zechciał kontynuować ten cykl.
Ja też, nie po tylu latach raczej. Jak coś chce wskrzeszać po tylu latach, to co się sprzeda, prawda? Czyli Wiedźmina właśnie. Mogę ci powiedzieć, dlaczego tak jest, bo ja mam to przemyślane. Bo sam się nad tym zastanawiałem, skąd to skojarzenie. I dowcip polega na tym, że w momencie, kiedy pisze się fantastykę historyczną, książkę należącą do tego konkretnego i umówmy się dość wąskiego nurtu fantastyki, to bardzo często odwołuje się do z jednej strony prawdziwych wydarzeń historycznych, a z drugiej strony do prawdziwych historycznych rzeczy fantastycznych w ten sposób, ponieważ nowożytnej i średniowiecznej Europy było mnóstwo alchemii, magii, potworów, najróżniejszych elementów folkloru i jakby to powiedzieć, poprzestańmy na elementów folkloru, które wracają w momencie, kiedy robi się research do takiej książki. I siłą rzeczy to jest taki ograniczony zbiór, prawda? Nie można, znaczy oczywiście można sobie wymyślać jak najbardziej, natomiast kiedy pisze się prozę rzeczywiście historyczną, to jednak cały czas się operuje w ramach tej konwencji historycznej i pisarz historycznego fantazy zamiast wymyślać sobie rzeczy znikąd, to czerpie je ze źródeł historycznych. No i tak się składa, że źródła historyczne są te same dla mnie, dla Andrzeja Sapkowskiego, dla Jacka Komudy, dla każdego innego pisarza literatury historical fantazy. Nic na to nie poradzimy. Musimy korzystać z tych samych książek, a co za tym idzie, tworzymy podobne motywy. I myślę, że stąd się biorą skojarzenia między nami. Raz jeszcze ja chciałbym podkreślić, że ja absolutnie w żadnym wypadku się nie uważam za żadnego kontynuatora, ani broń Boże rywala dla Andrzeja Sapkowskiego, bo to tak jak mówić, że mucha byłaby rywalem dla lwa. Zdecydowanie, nie moja liga.
To, co mówisz, jest bardzo skromne. Ja wieszczę twojej twórczości świetlaną przyszłość. Po lekturze Psów Pana mogę stwierdzić, że jest to kawał dobrej literatury fantastycznej, ale bez kadzenia. W swojej twórczości sięgasz często po tematy mroczne i pełne brutalności, ale też jest pełna złożonych emocji i głębokich refleksji. Czy te elementy były dla ciebie ważne od samego początku, czy też odkrywałeś ich znaczenie z biegiem pisania?
To jest ciekawe pytanie i odpowiedź może być dość paradoksalna. Ja mam taką metodę, bo ja bardzo nie lubię literatury, która jest o niczym. Ja bardzo nie lubię książek, które odkładam, zamykam ostatnią stronę, odkładam książkę i mam takie, po co ja to przeczytałem? Co mi z tego przyszło? Po co mi to było? Bardzo nie lubię tego uczucia i dlatego bardzo staram się, żeby moje książki jednak były o czym. Dlatego ta refleksja, o której wspomniałeś, jest u mnie zawsze na pierwszym planie, to znaczy nie na pierwszym planie w książce, tylko na pierwszym planie, jeśli chodzi o to, jak pracuję. Ta refleksyjność jest dla mnie nadrzędna w tym sensie, że tak naprawdę cała reszta książki jest jej podporządkowana w ten czy inny sposób. I śmieję się, że chciałbym, żeby każdą moją książkę i z tych, które powstały i tych, które dopiero powstają, dało się podsumować jednym zdaniem, o czym to jest. To jest takie moje, powiedzmy, motto, czy też credo pisarskie. A to, co jest pomiędzy, to znaczy ta brutalność i mrok, o którym mówisz, bierze się raczej ze świata przedstawionego. To znaczy, po prostu XVII wiek taki był. Ja i tak się hamuję. Naprawdę. Ja w czasie researchu nad tym XVII wiekiem, zwłaszcza nad wojną 30-letnią, czytałem tak makabryczne rzeczy, że najlepszy horror Kinga czy Kariki się nie umywa nawet do tego, co oni tam wyprawiali w czasie tej wojny. Ja się hamowałem, nie dawałem za dużo tej makabry, bo uznałem, że to będzie takie, wiesz, tanie epatowanie, zupełnie niepotrzebne. I przede wszystkim nie było mi to znów potrzebne do tego, żeby przeprowadzić czytelnika przez jakąś refleksję. Dlatego powiedziałbym, że te elementy grozy, makabry, mroku są jednak podrzędne w stosunku do tego elementu refleksyjnego. Tak, można chyba tak podsumować tę wypowiedź.
No właśnie. Ale co skłoniło cię do umieszczenia akcji cyklu na terenach Rzeszy Niemieckiej podczas wojny 30-letniej? To jest obszar i okoliczności historyczne, wydaje mi się, odległe i mało znane polskiemu czytelnikowi.
I właśnie dlatego zdecydowałem się tam umieścić swoją książkę. Śmieję się oczywiście, ale trochę tak jest, ponieważ ja zawsze mam taki dowcip, że dla polskiego czytelnika Westfalia, czy Hesja, czy księstwa Eisenberga są dokładnie tak samo fantastyczne jak Rohan, Gondor, czy Mordor. To jest dokładnie to samo. Mógłbym zrobić quiz, w którym trzeba odróżnić nazwy z Rzeszy Niemieckiej od nazw Tolkiena i pewnie nie wszystko by się udało rozdzielić przeciętnemu czytelnikowi. Tak, to jest bardzo mało znany okres historyczny, bardzo mało opisany. Dużo mniej znany u nas niż na Zachodzie, ponieważ na Zachodzie jednak wojna 30-letnia jest uważana za jeden z kluczowych elementów historii Europy nowożytnej. Na Polskę ona tak nie wpłynęła mocno, dlatego też w naszej historiografii pojawia się raczej jako wojna zachodnia niż Polska, ale przez to też nie uczy się o niej w szkole, ponieważ polska szkoła tradycyjnie skupia się tylko i wyłącznie na tym, co dotyczy bezpośrednio naszego kraju, a całą resztę ignoruje. Więc uznałem, że to jest doskonały region i doskonała sceneria do tego, żeby opisać swoją historię, opisać swoją fabułę, osadzić tam swoich bohaterów, którzy w jakiś sposób zaciekawią czytelnika razem z okolicznościami, w których się znalazł.
No tak, bo jak się spojrzy na mapę ówczesnej Rzeszy, to rozdrobnienie na mikroksięstewka jest tam tak ogromne, że nasze rozbicie dzielnicowe to, że powiem kolokwialnie, to pikuś.
To jest niesamowite, prawda?
Ja się czasami zastanawiam, dlaczego nasi królowie XVII-wieczni bardziej byli sfokusowani na wschód niż na znoszenie tych małych księstewek na zachodzie.
A widzisz, właśnie dlatego, że mówimy tutaj nie o jakimś przypadkowym zbiorze malutkich księstewek, tylko o jednym organizmie, którym było Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. I paradoksalnie te wszystkie księstewka, chociaż były autonomiczne, to były nadal częścią Imperium Niemieckiego. I można o nich myśleć jako bardzo autonomicznych województwach, o, w ten sposób. W związku z tym każdy, kto próbował najechać Rzeszę Niemiecką w ten czy inny sposób, to musiał się liczyć z akcją cesarza rzymskiego. A cesarz rzymski zazwyczaj od XIV wieku aż do upadku imperium tak naprawdę wywodził się z dynastii Habsburgów, czyli z Imperium Austriackiego, które wcale nie było słabym państwem, w dodatku w wypadku Polski związane z nami sojuszem przez lata. Dlatego też to nie było tak, że można było sobie bezkarnie przyjść do Niemiec i dziabnąć jakieś małe księstewko i udawać, że nic się nie stało. Nie, reakcja większego organu musiała się wydarzyć. Stąd też i chyba dlatego ta Rzesza przetrwała tak długo w tym stanie, ponieważ no to państwo istniało 1000 lat tak naprawdę.
Szwedom udało się zrobić trochę zamieszania na tym terenie w ówczesnym czasie.
To prawda. Szwedom udało się zrobić zamieszania przede wszystkim dlatego, że Szwedzi byli niesamowicie skutecznymi wojownikami. Jak wiemy zresztą w Polsce dobrze, ponieważ raptem 20 lat po wydarzeniach, które opisuję w książce, wydarzył się potop szwedzki, który dał naszemu krajowi bardzo w kość. Szwedzi byli niesamowicie skuteczni i Szwedzi dzięki temu byli w stanie bardzo sprawnie działać na tyłach przeciwnika również. Dlatego bardzo ciężko ich było z tych Niemiec wyrzucić. Ale też zwróć uwagę, że kiedy się nad tym zastanowisz, to po podpisaniu pokoju westfalskiego, czyli traktatu, który kończył wojnę 30-letnią, tak naprawdę w samych Niemczech nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o obecność szwedzką. Szwedzi dostali tam jakieś malutkie posiadłości na wybrzeżu, do których i tak nikt nie rościł praw. Natomiast cała reszta tych ziem, które zdobyli, wróciła pod panowanie prawowitych właścicieli. Bo właśnie na tym polegała Rzesza, że te malutkie księstewka były chronione przez jej prawa w ten czy inny sposób. I cesarz nie mógł sobie pozwolić, żeby podpisać ze Szwedami pokój, w którym oddaje cudze księstwa pod władzę szwedzką, bo to nie były jego księstwa. A jednocześnie od tych księstw zależała jego władza. To był bardzo sprytny system.
Oderwijmy się na moment od wojny 30-letniej. Przed nami krótki przerywnik muzyczny, a w przerywniku El Trompo, Barikada. Zapraszam. swoim cyklu umieściłeś wiele postaci istniejących naprawdę, odnotowanych na kartach historii. Siłą rzeczy wiele jest również fikcyjnych, które powstały na potrzeby całego cyklu. Ale czy masz jakąś ulubioną postać spośród tych, które stworzyłeś? Taką postać, którą szczególnie lubisz?
To powiem ci szczerze, że nie bardzo. W pewnym sensie lubię wszystkie moje postaci, fikcyjne również. Bo tutaj powstaje, wiesz, takie pytanie, do jakiego stopnia rzeczywiście te postaci w mojej książce mogą być historyczne, a do jakiego stopnia są fikcyjne. No, technicznie rzecz biorąc, one wszystkie są fikcyjne, prawda? Niektórzy rzeczywiście mieli jakąś tam swoją rolę w historii, natomiast ich przedstawienie w mojej książce jest zupełnie różne. I tak naprawdę na przykład Dominik Erkisia, jeden z głównych bohaterów całego cyklu, historycznie był rzeczywiście świętym kościoła katolickiego i zginął w latach 30. XVII wieku w Japonii jako misjonarz, a tymczasem ja zrobiłem z niego kogoś kompletnie innego, prawda? Zupełnie zmieniłem mu życiorys. No i tutaj powstaje pytanie, na ile to jest wtedy postać historyczna, a na ile fikcyjna. Ale załóżmy, że fikcyjna, żeby nie unikać odpowiedzi na twoje pytanie, na które zacząłem już odpowiadać. Nie czuję jakiejś takiej szczególnej mięty z jakimiś konkretnymi swoimi postaciami. Trochę inaczej miałem w następnej książce, którą pisałem, która się jeszcze nie ukazała, ale przy Psach Pana raczej nie miałem faworyt.
Czym różni się twoje podejście do pisania i styl w poszczególnych książkach cyklu? Czy zauważyłeś jakąś ewolucję w swojej twórczości, patrząc na poszczególne tomy Psów Pana?
Śmieję się, ponieważ mam cały czas ochotę odwoływać się do książki, której nie miałeś szansy jeszcze czytać, bo się jeszcze nie pojawiła, a którą mam już napisaną, ale już zostawmy to. Może jeszcze się uda wspomnieć później, ale mamy rozmawiać o Psach Pana, więc o Psach Pana. Wydaje mi się, że tak, że jest jakaś ewolucja. To znaczy, może niekoniecznie pod kątem językowym, bo bardzo się starałem, żeby stylistyka całego cyklu była względnie jednolita, żeby nie dało się wyrwać akapitu z pierwszego tomu i z czwartego tomu i powiedzieć jednoznacznie, który akapit jest którego, oczywiście pomijając zawartość fabularną. Więc starałem się, żeby to jednak pozostało w miarę takie same. Natomiast jeśli chodzi o strukturę powieści, o kompozycję, o budowę scen, o jakąś taką dojrzałość emocjonalną tego, w jaki sposób buduję książkę, wydaje mi się, że ta różnica jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ja nie jestem zadowolony ze swojego postępu pisarskiego, ponieważ ja nigdy nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z moim pisaniem, ale wydaje mi się, że jednak nawet ja muszę przyznać, że jest to widoczne.
Przy tworzeniu cyklu Psy Pana łączysz elementy historii, fantazy oraz psychologii postaci. Jakie wyzwania stawiają przed tobą takie połączenia różnych tematów i gatunków? No ale właściwie czy uważasz, że twoja twórczość jest konglomeratem gatunków, czy to jest fantazy w czystej formie?
Jest fantazy. Zdecydowanie jest fantazy, ponieważ ja nie lubię wyrywania literatury gatunkowej z ram gatunku. Tak w ogóle nie mogę się tutaj powstrzymać przed tym wtrąceniem. Określenie gatunek fantazy jest technicznie rzecz biorąc niepoprawne, co ciekawe. To jest bardzo interesujące i ponieważ to się już zupełnie przyjęło, wszyscy tak mówią, prawda? Literatura z gatunku fantazy, literatura z gatunku thrillera, romansu i tak dalej. Dowcip polega na tym, że to nie są gatunki. Gatunkiem jest powieść, gatunkiem jest ballada, gatunkiem jest nowela. Gatunkiem jest opowiadanie, gatunkiem jest anakreonty. Gatunek literacki to jest bardzo konkretna forma, która ma pewne swoje ustalone zasady. Tymczasem to, o czym mówimy, to są tak naprawdę konwencje, którymi posługują się książki. I dlatego ja się dość mocno rzeczywiście identyfikuję z tą konwencją fantastyczną. Ja bardzo bym nie chciał, żeby moja proza zaczęła być traktowana w kategoriach literatury, no właśnie, niegatunkowej, znów niepoprawne sformułowanie, takiej literatury środka, przy której nie da się określić, co to właściwie jest. Ponieważ ja nie uważam, żeby fantastyka była w jakikolwiek sposób gorsza czy mniej wartościowa od literatury, która nie posługuje się taką kategoryzacją i zdecydowanie określam się jako pisarz fantastyczny.
Czyli powieść fantastyczna to prawidłowe określenie?
Tak, raczej tak. ponieważ mówimy wtedy o powieści, czyli gatunku literackim. To tak, wiesz, na marginesie, bo ja jestem polonistą, więc ja muszę co jakiś czas się pomądrzeć, prawda?
Jako autor, który porusza trudne tematy i zderza je z wyrazistymi, często kontrowersyjnymi obrazami, jak reagujesz na opinie czytelników? Jak ważna jest dla ciebie relacja odbiorców na twoje książki?
To jest świetne pytanie, moim zdaniem. Mało kto mnie o to pyta, a uważam, że to jest bardzo interesująca kwestia, ponieważ do tej pory pisarze nie mieli takich możliwości kontaktu z czytelnikami, jak my mamy dzisiaj. To znaczy, mamy internet, lubimy czytać, mamy wszystkie portale z audiobookami, e-bookami, etc., wszystkie legimi, audioteki i tak dalej. Tam są komentarze. Te komentarze często są po prostu zdawkowymi, pojedynczymi zdaniami, ale też dają bardzo duże pojęcie o tym, kto właściwie przeczytał moją książkę. I ja na początku, kiedy czytałem negatywne opinie, byłem absolutnie załamany. I wydaje mi się, że to jest coś całkowicie naturalnego. To znaczy, każdy chyba, kiedy przeczyta, że napisał jakiegoś gniota, który się nie nadaje nawet na rozpałkę, no to każdy się chyba źle poczuje, prawda? Natomiast z czasem zacząłem zwracać uwagę na coś zupełnie innego, jak często te opinie są po prostu nieprawdziwe. I nie chodzi mi tutaj o to, czy się komuś podobało, czy się nie podobało, czy to jest dobra, czy zła książka. Wiadomo, że tutaj to jest kwestia subiektywna, oceny, tylko i wyłącznie. Natomiast zwróciłem uwagę, że na przykład dostaję negatywną albo pozytywną ocenę za coś, czego nie ma w książce. To się bardzo często zdarza, że ktoś pisze, że nie podobała mi się taka, a nie taka i taka scena, albo właśnie odwrotnie, podobał mi się taki i taki motyw i tego w ogóle nie ma w książce. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie mam pojęcia, kto i z jakiego powodu dopisuje sobie do książki kawałki fabuły. Może jest jakiś powód. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że bardzo często te opinie są całkowicie rozbieżne. To znaczy, jeżeli ktoś pisze, że coś mu się podobało, to z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa zaraz zjawi się ktoś, komu ta sama rzecz się nie podobała. I to niestety bardzo utrudnia wyciągnięcie z tych opinii, recenzji, nie nazywajmy ich recenzjami, bo nimi nie są. To bardzo utrudnia wyciągnięcie z tych opinii czegoś wartościowego, czegoś konstruktywnego, co rzeczywiście pomogłoby mi czytać, pisać swoje książki. Oczywiście zdarzają się i takie komentarze, z których rzeczywiście jest na przykład wypunktowane konkretnie, co jest nie w porządku w książce i ja dzięki temu wiem, co mogę poprawić, wiem, na co powinienem zwrócić przy przyszłych książkach uwagę. Natomiast nie ukrywam, że one są rzadkie. Natomiast jeśli chodzi o radzenie sobie z krytyką zwłaszcza niesprawiedliwą, bo sprawiedliwa krytyka to jest tak naprawdę, tak jak mówię, zjawisko pozytywne, prawda? To jest taki konstruktywny feedback, który pozwala ci się zastanowić nad tym, co właściwie piszę. Natomiast jeżeli ktoś po prostu hejtuje twoją książki, to najprostszy sposób to jest pomyśleć sobie o najlepszej książce, jaką w życiu czytałeś, o największym arcydziele, o jakim jesteś w stanie pomyśleć. Książce, która zmieniła twoje życie. O jakiejś książce, która zupełnie wywróciła ci wszystko do góry nogami. Po czym? Iść na Lubimy Czytać i poczytać sobie komentarze pod nią. To jest momentalnie wszelkie kompleksy natychmiast znikają i natychmiast nie mam już najmniejszego problemu z krytyką.
Dlaczego twoim zdaniem tak jest? Dlaczego ludzie krytykują rzeczy, których nie ma, które nie mają miejsca w książce? Czy to jest kwestia tego, że oni tej książki nie przeczytali, ale muszą dać upust swojej frustracji? Jest to dla mnie dość niezrozumiałe. Można krytykować za coś, co jest, a nie za coś, czego nie ma.
Słuchaj, jesteśmy w tej samej pozycji w takim razie, ponieważ dla mnie to też jest całkowicie niezrozumiałe. Natomiast to się naprawdę często zdarza. Już pomijam takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład, pamiętam, gdzieś na którymś portalu był taki komentarz, że książka się nie podobała, ponieważ osoba, która to czytała, nie znosi średniowiecza. Okej, ale ta książka nie dzieje się w średniowieczu. Jakby XVII wiek to już dawno nie jest w średniowieczu, od 300 lat. To tak trochę jakby powiedzieć, że książka, która się dzieje nie wiem, w połowie XIX wieku się dzieje w czasie II wojny światowej. To jest ten sam kaliber pomyłki. Ale rozumiem, że to jest pomyłka, prawda? Że ktoś po prostu może nie uważał na historii, trochę nie nadążył za tym, co właściwie czyta. Okej. Okay. Natomiast, tak jak mówię, zdarza mi się, że przypisują mi całe sceny albo wątki, których w ogóle w książce nie ma. I czemu się tak dzieje? Nie wiem, nie pytaj mnie, nie rozumiem.
Być może te osoby czytają tak wiele, że w pewnym momencie wszystko im się zlewa.
To też jest możliwe.
No ale jakie twoim zdaniem są przyczyny takiego zachowania? Czy to jest hejt dla hejtu?
Znaczy, wiesz, no pewnie można by się zastanawiać, do jakiego stopnia to jest na przykład kwestia tego, że szkoła współcześnie nie bardzo uczy czytania rzeczywiście ze zrozumieniem, bo te testy z czytania ze zrozumieniem na maturach oczywiście uczą wszystkiego poza czytaniem ze zrozumieniem. Można się zastanawiać, czy to jest kwestia tego, że na przykład ludzie czytają w pośpiechu albo bardzo często korzystają z audiobooków, przy których jednak przyswajanie sobie treści nie jest gorsze, ale działa zupełnie inaczej niż przy książce papierowej. No, może być mnóstwo powodów, natomiast dla mnie najbardziej fascynujące jest to, dlaczego ktoś później uznaje za stosowne iść i to napisać, prawda? Bo to jest też ciekawe, że to jest bardzo mały odsetek czytelników, prawda? Tak statystycznie, to jest taka ciekawostka dla słuchaczy i dla ciebie, statystycznie oceny na Lubimy Czytać wystawia mniej więcej około 2% czytelników. To nie jest dużo, prawda? I to są 98% czytelników, którzy nie uznają za stosowne podzielić się swoją opinią, a te 2% akurat uznaje, że koniecznie musi napisać komentarz. Czemu? Nie wiem. Ale ja generalnie w ogóle, żeby to wybrzmiało, może ja bardzo lubię czytać komentarze o swoich książkach, ja bardzo lubię widzieć jakieś wyrazy tego, że te książki są czytane. Nieważne, czy to są pozytywne, czy negatywne komentarze, bo to, jak powiedziałem, bardzo często nie robi żadnej różnicy, ale taka świadomość, że to rzeczywiście ktoś czyta i to rzeczywiście trafia do czytelników, jest bardzo, bardzo miła i mobilizująca.
I tak oto dotarliśmy do kolejnego przerywnika muzycznego. Po przerywniku wracamy do rozmowy z naszym gościem. Twój styl pisania ma w sobie pewną specyficzną brutalność i intensywność. Czy jest to wynik świadomego wyboru, czy może naturalny sposób wyrażenia emocji, które chcesz przekazać?
To jest dopiero pytanie niełatwe.
Wcześniej już mówiłeś trochę a propos brutalności.
Tak, ale tutaj to dotyczy warstwy językowej, więc to jest jednak trochę co innego. Ja rozumiem, skąd się wziął ten pomysł, że te książki są w jakiś sposób właśnie brutalne na poziomie językowym. Ponieważ ja, jak mi się zdaje i tak mi mówiono, piszę bardzo dynamicznie. To znaczy ja, jak to się ładnie, brzydko właśnie mówi, nie strzępię języka. Staram się, żeby w moich książkach nie było zbędnych rzeczy. Jeżeli coś tam się znajduje w tej książce, to znaczy, że ja z jakiegoś powodu uznałem, że to jest tam potrzebne. Nie zdarza mi się właściwie pisać ten czy postaci, które nie mają jakiejś funkcji. I bardzo lubię to samo podejście w języku. Jeżeli coś można powiedzieć czterema słowami, to staram się nie mówić tego dziesięcioma. I myślę, że stąd może się brać takie wrażenie takiej właśnie oschłości, surowości tego języka. I tak jak słyszysz, to jest częściowo świadome. Natomiast powiem tak, jak się pisze 2 miliony znaków, bo tyle mają całe psy pana, wszystkie 4 tomy, to nie ma szansy, żeby cały czas pilnować języka bez przerwy. To znaczy, okej, da się, jak się jest, nie wiem, Marcelem Prustem, pisze się w poszukiwaniu straconego czasu i ma się na to 20 lat. Natomiast kiedy goni jakiś deadline, trzeba prędzej czy później dowieść książkę do czytelników, zanim zapomną, że w ogóle był taki cykl jak psy pana, no to oczywiście nie jesteś w stanie bez przerwy pilnować tego, co robisz. Więc to trochę wchodzi w nawyk po prostu.
No właśnie. Przez to, że w twoich tekstach nie ma zbędnych słów, to nie można się od nich oderwać. Nie ma tam rzeczy, które by rozpraszały i nudziły. Ten styl językowy bardzo przykuwa uwagę. Ja chłonę twoje książki i nic mnie w nich nie nudzi. Pomimo brutalności i realistycznych scen, moje odczucia po przeczytaniu cyklu Psy Pana są bardzo pozytywne. To naprawdę miła i przede wszystkim wciągająca lektura. Po przeczytaniu 1 tomu, a nie wiedziałem wtedy, że są jeszcze jakieś inne, miałem takie odczucie. No hej, ta opowieść nie może się tak skończyć.
Ja się bardzo dużo nasłuchałem krytycznych komentarzy na temat zakończenia pierwszej części i wyciągnąłem z tego lekcję, ponieważ co prawda nie będę tutaj ani ciebie, ani czytelników okłamywał. Wszystkie te tomy poza ostatnim się kończą cliffhangerami. Natomiast dowcip polega na tym, że ja od początku zamierzałem mieć takie, a nie inne zakończenie. To było przemyślane jeszcze zanim zacząłem pisać, to już wiedziałem, że ten pierwszy tom się będzie kończył przyjazdem Katarzyny do Lejdy i wydaje mi się, że to było potrzebne w tej książce, takie ucięcie, żeby wydobyć jakby z niej warstwę koncepcyjną, ponieważ to nie jest książka o czarującej dziewczynie, tak? To jest książka moim zdaniem, w moim odczuciu o podróży, o przechodzeniu pewnej drogi, która w tym wypadku przybiera fizyczną formę punktu A i punktu B. I w momencie, kiedy postać dociera do tego punktu B, no to trochę, oczywiście, że jest dalej o czym pisać, ale to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że trzeba spauzować i dać czytelnikowi chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Natomiast tak jak mówię, bardzo dużo krytycznych komentarzy było w stosunku do tego zakończenia, więc troszkę powściągnąłem swoje takie tendencje do cliffhangerów.
No jest to w końcu opowieść fantastyczna. Mamy drużynę, jej skład co prawda zmienia się na przestrzeni czasu i różnych wypadków, ale jej spoiwem jest postać głównej bohaterki. I mamy w końcu podróż z punktu A do punktu B. No pod tym względem wszystko jest okej.
Jeden z najstarszych funkcjonujących w literaturze schematów fabularnych, ponieważ istnieje od Odysei. Odyseja była dokładnie taką książką. Odyseusz płynął z punktu A do punktu B.
Z drużyną.
Drużyną, tak, załogą konkretnie.
Podczas lektury cyklu Psy Pana nie byłem w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron ścierających się na kartach cyklu. Wszyscy tam w zasadzie są źli i wyrachowani. W swoich książkach często poruszasz motywy walki dobra ze złem, ale w dość nietypowy sposób. Jak definiujesz to pojęcie w swojej twórczości? Czy dla ciebie dobro i zło są absolutne, czy też raczej płynne i zależne od kontekstu?
O Boże, to jest dopiero wielkie pytanie. A mamy czas na wykład z filozofii?
Pewnie. Krótki, ale tak.
Ja nie odpowiem na tak sformułowane pytanie. Nie ma takiej możliwości. Ja zasadniczo jestem z perspektywy filozoficznej idealistą. Natomiast ten idealizm u mnie ma charakter ontologiczny. To znaczy, ja wierzę w istnienie idei. Natomiast to, jak one się przekładają na praktykę, czyli warstwę etyczną i moralną tego, co ludzie robią, to już jest zupełnie inna historia. To już jest zupełnie co innego, zupełnie inna bajka i staram się nie szafować wyrokami moralnymi, szczególnie jeśli chodzi o czasy historyczne, ponieważ jak wiedzą wszyscy historycy z naszej dzisiejszej perspektywy, to łatwo nam mówić, co trzeba było zrobić, a czego trzeba było nie robić, prawda? Wówczas w oczach współczesnych ludzi to wcale nie musiało być takie oczywiste. Wierzę, że oni wszyscy chcieli dobrze i wychodziło źle. O, może w ten sposób.
Mam odmienne odczucie, bo książka dzieje się w czasach historycznych, jest to alternatywna rzeczywistość, ale patrząc na historię, która wydarzyła się naprawdę, no to tak, niby oni wszyscy walczyli o jakieś pryncypia, ale tak naprawdę w ogólnym rozrachunku chodziło po prostu o złoto, ziemię i władzę.
Wydaje mi się, że w każdej wojnie w ten czy inny sposób chodzi o złoto, ziemię i władzę. Nawet jeżeli początkowo tak nie jest, jak w wypadku, nie wiem, krucjat. I tutaj nie snuję jakiejś prokatolickiej propagandy, bo zupełnie nie o to chodzi, tylko po prostu jest udokumentowane historycznie, że oni naprawdę szli do tej ziemi świętej z taką myślą, żeby ją wyswobodzić z rąk niewiernych. No tylko, że i tak w końcu się okazało, że chodziło o ziemię, władzę i pieniądze, kiedy przyszło co do czego. Więc myślę, że to jest taka refleksja uniwersalna dotycząca historii ogólnie i że nie, na pewno nie jestem tutaj nowy, jeśli o to chodzi.
Bo nawet główna bohaterka, z którą się utożsamiamy lub powinniśmy się utożsamiać jako czytelnicy, no to ona nie jest milutka i kochana do końca. I czytając książkę, nie wiedziałem, do kogo mam się jako czytelnik przywiązać, bo nikt tu nie jest dobry w gruncie rzeczy.
Mam nadzieję, że tak jest. Wydaje mi się, że to jest dość realistyczne. Może to jest odpowiedź na twoje pytanie. Ja dążyłem do takiego właśnie realizmu, ponieważ paradoksalnie literatura fantastyczna nadal opiera się na paradygmacie literatury realistycznej, jak się nad tym zastanowić. To znaczy, dobra powieść realistyczna, według zasad ukształtowanych jeszcze w XIX wieku, w czasie, kiedy Prus pisał Lalkę, a Flaubert Panią Bowary, a Dostojewski Zbrodnię i Karę, dobra powieść realistyczna ma się kierować zasadą prawdopodobieństwa. Mamy być skłonni uwierzyć w to, że to, co zostało popisane i jest wydarzeniami fikcyjnymi, rzeczywiście mogło się wydarzyć. Jeżeli tak jest, to powieść jest dobrą powieścią realistyczną. I bardzo paradoksalnie w fantastyce obowiązuje ten sam paradygmat, prawda? Jeżeli nasi bohaterowie są ludźmi i stawiamy ich w jakichś określonych sytuacjach, niech one będą fantastyczne nawet, to my oczekujemy, że oni będą reagować zgodnie z zasadą prawdopodobieństwa. To znaczy, że Frodo stojąc w górze przeznaczenia i szykując się do wyrzucenia pierścienia się zawaha. To jest realistyczna reakcja człowieka, który jest poddany magicznej indoktrynacji paradoksalnie. I tego oczekujemy i to też chciałem osiągnąć, bo wydaje mi się, że inaczej to nie ma większego sensu, ponieważ nawet gdyby udało mi się jakimś cudem stworzyć jakąś strukturę psychiczną, która byłaby alternatywna dla struktury psychicznej przeciętnego człowieka, to nie jest to, czego czytelnicy oczekują, prawda? Natychmiast pojawiłyby się głosy, że ta książka jest, no właśnie, nierealistyczna, bo to nie mogłoby się wydarzyć, mimo że mamy tutaj do czynienia z historią alternatywną. To jest bardzo ciekawy paradoks.
Ale u Tolkiena wiemy, kto jest dobry, a kto zły. I mimo że wszyscy dobrzy są poddawani różnym próbom, to i tak wiemy, kto jest dobry, a kto zły.
To prawda, oczywiście. Tolkien przyjął zdecydowanie konwencję rozgraniczania tego. No ja postawiłem na podejście bardziej pragmatyczne, że się tak wydarzy, rzeczywiście. Natomiast jeżeli cię to pocieszy, to obiecuję ci, że do końca czwartego tomu będzie całkowicie jasne, które postawy życiowe czy światopoglądowe potępiam, a z którymi solidaryzuję. Natomiast no tutaj musiałbym spoilerować, więc...
Nie, dziękuję bardzo, doczytam sobie. No dobrze, odejdźmy troszkę od psów pana. Wspomniałeś, że pisarstwo nie jest twoim zawodem, więc jaka jest twoja relacja z literaturą klasyczną i współczesną? Czy jest jakiś autor, który wywarł na tobie jakiś szczególny wpływ? A jeśli tak, to jaki to autor i jaki to wpływ?
Słuchaj, jest ich mnóstwo, mogę ci wysłać listę, jak chcesz. Śmieję się oczywiście, ale ja z wykształcenia jestem literaturoznawcą. Skończyłem polonistykę, byłem na doktoracie z literaturoznawstwa dość długo. Nie skończyłem go, co prawda, ale to jednak też bardzo zmienia optykę myślenia o książkach, kiedy się pracuje nad nimi naukowo. I autorów, którzy na mnie wpłynęli, jest mnóstwo. Z realistycznych mogę na pewno od razu, bez wahania, wymienić Fiodora Dostojewskiego, który stworzył książki absolutnie niesamowite. Moją ulubioną jest, może trochę sztampowo, ale jednak Zbrodnia i kara, którą czytam przynajmniej raz na 2 lata, jeśli nie co roku. Ale wszystkie książki Dostojewskiego są wspaniałe i mógłbym je czytać w nieskończoność. Z realistycznych autorów bardzo duży wpływ wywarł też na mnie taki mniej znany pisarz, niemiecki, Hans Helmut Kirst. To jest facet, który należał do nurtu tak zwanych pacyfistów niemieckich razem z Remarkiem, Hessem, Grassem i on pisał książki o II wojnie światowej, które były pisane z perspektywy Niemców oczywiście. I to są książki też bardzo nieoczywiste, tak trochę łącząc ten wątek z poprzednim. Książki, w których naprawdę bardzo często ciężko się połapać, co się tam dzieje z perspektywy etycznej i jednocześnie, żeby to było jasne, w żadnym wypadku nie są nawet zbliżone do jakiejkolwiek pochwały nazizmu, są niesamowicie krytyczne w stosunku do Niemców, ale pokazują trochę, że w tym systemie totalitarnym, w tej machinie zagłady, którą stworzyli hitlerowcy, byli nadal zwykli ludzie, którzy byli kompletnie pogubieni odnośnie do tego, co się z nimi dzieje. I to jest fascynujące zjawisko. Bardzo dobra literatura. Bardzo duży wpływ miał na mnie Joseph Conrad, kolejny wielki realista, ponieważ tu z kolei on niesamowicie pracował na charakterach. Bohaterowie Conrada to są chyba najbardziej realistyczne postacie, jakie ja w życiu widziałem w literaturze. Takie osoby jak Lord Jim z tytułowego Lorda Jima, czy główny bohater Jądza Ciemności, to są wspaniałe podstawy psychologiczne, z którymi na pewno warto się zapoznać. Bardzo duży wpływ też na mnie mieli poeci. Tak jak wspominałem, ja się zajmowałem poezją bardzo długo. Bardzo dużo czytałem poetów z drugiej połowy XX wieku, przede wszystkim Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka. Oni bardzo dużo i dali, jeśli chodzi o wrażliwość językową i taki stosunek do rzeczywistości w takim wymiarze codziennym, bo w sumie trochę do tego służy poezja. A więc tych inspiracji również realistycznych miałem bardzo dużo. A jeśli chodzi o pisarzy fantastycznych, żeby już nie przedłużać, to zdecydowanie, poza Sapkowskim, o którym już wspominałem na początku, zdecydowanie moim faworytem jest Stanisław Lem, który jest pisarzem, był pisarzem niesamowitym. Po prostu to jest niesłychane, co Lem robił w swoich książkach. To się naprawdę nie mieści w głowie, jeżeli się go czyta naprawdę uważnie i ostrożnie, do czego ten człowiek był zdolny. To jest kwintesencja tego, czym powinna być literatura. To są książki prawdziwe, szczere, brutalne w swoich refleksjach i wymowie, aktualne, niesamowicie istotne dla z perspektywy kondycji ludzkiej, wspaniałe, cudowne. A trzecią taką inspiracją fantastyczną, którą mogę też spokojnie wymienić, jest Ursula Le Guin, która z kolei jest moją zdecydowaną idolką, jeśli chodzi o sposób pisania, ponieważ paradoksalnie ona robi coś dokładnie przeciwnego niż ja i ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ Le Guin jak nikt potrafiła tworzyć takie spokojne, powolne, leniwe narracje, które się snują jak baśń, jakby pająk tkał pajęczynę trochę, w którą czytelnik wpada jak w pułapkę. I ja tego zupełnie nie umiem. Ja, tak jak wspominałem, piszę już bach, 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 co byle do przodu, ani jednego zmiennego słowa. I kiedyś chciałbym napisać taką spokojną, melancholijną książkę. Może mi się uda, jeżeli będę kiedyś trochę bardziej świadomy swojego warsztatu i będę miał więcej czasu też, możliwości, żeby sobie to wszystko na spokojnie przemyśleć.
Wracając do Kirsta. Wydaje mi się, że on miał w Polsce swoje 5 minut. Być może on jest nieznany teraz, ale kiedyś dziesiątki wznowień.
Tak, On był bardzo popularny w PRL-u i do dzisiaj większość wydań jego książek to pochodzi z wydawnictwa dobrze znanego bibliofilom, czyli wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. To są takie okropne właśnie komunistyczne PRL-owskie wydania, które się rozsypują w rękach po pierwszym czytaniu. Ja je bardzo lubię, bo mają swój klimat. I on faktycznie przez jakiś czas był dość popularny, natomiast no później zupełnie gdzieś zniknął, wypadły przede wszystkim przez Hessego i Remarka, no niestety.
A jeśli chodzi o Le Guin, mam taką refleksję. Czy współcześnie my, czytelnicy, nie jesteśmy już tak przebodźcowani, że spokojna twórczość Le Guin nie nudzi współczesnego czytelnika?
Może tak być. Jak właśnie popatrzysz sobie na komentarze na Lubimy Czytać, które dla mnie są takim właśnie probierzem tego, co ludzie sądzą o książkach, powiesz, próbą konsolną, no to faktycznie dość często pod książkami Le Guin się pojawia wątek tego, że to jest nudne i w zasadzie nie wiadomo, do czego to prowadzi. Ja uważam to za skandal, że ktoś może tak uważać, bo ja po prostu wsiąkam w te książki jak kostka cukru w kawę, naprawdę. Na świecie Rokanona w ogóle, tak się złożyło, że świat Rokanona, czyli debiutancką powieść Le Guin, ja czytałem dopiero 2 lata temu pierwszy raz w życiu, bo wcześniej mi po prostu nie wpadła nigdy w ręce. Ja się popłakałem na zakończeniu tej książki w tramwaju. Autentycznie, 31-letni chłop jechał tramwajem i po prostu płakał nad książką. To było absolutnie niesamowite doświadczenie. Nie wiem, czy chciałbym je powtarzać publicznie, ale zapamiętałem sobie tę scenę bardzo dobrze.
Poza tym, że 31-letni chłop w tramwaju, zamiast jak normalny człowiek scrollować w swoim smartfonie, czyta książkę, to samo w sobie jest już dziwne.
A to akurat jest dla mnie taki rytuał trochę, ponieważ ja dojeżdżam do pracy 20 minut w jedną i 20 minut z drugą stronę i te 40 minut to jest dla mnie taki właśnie czas na czytanie codziennie. Zdarza mi się później coś kończyć w domu albo czytać w innych okolicznościach, ale to jeżdżenie tramwajem to jest dla mnie główne źródło lektury.
No tak, jest to normalne, ale w niektórych kręgach tylko. Jak się rozejrzysz i zwrócisz uwagę, to teraz jest już bardzo mało osób, które czytają papierową książkę, jest mało osób, które czytają cokolwiek z czytnika. Większość osób siedzi sobie i coś tam skroluje. Tak to wygląda. Ja też jeżdżę i czytam, ale też przyglądam się ludziom. Czytanie papierowych książek w komunikacji miejskiej jest już niestety passé.
Z jednej strony tak, ale z drugiej o tyle się nie zgadzam z tą obserwacją, że ja na przykład, jeżeli już jesteśmy przy takich anegdotycznych dowodach, mi się chyba nie zdarzyło, żebym siedział w tramwaju, w którym czytałem tylko ja. Zawsze ktoś ma jakąś inną książkę, przynajmniej jedna, dwie osoby. A poza tym ja też widzę, słuchaj, po różnych statystykach, które prowadzą wydawnictwa, że niesamowitą popularność w ostatnich latach zyskały audiobooki. I to też jest forma lektury, prawda? A nie wiemy, czego ktoś słucha, prawda? To może być oczywiście Disco Polo, a to może być audiobook Dostojewskiego, czy nie wiem, czy nawet Marka Aureliusza, prawda? Wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, którą trzeba brać pod uwagę. To jest zresztą bardzo ciekawe z tymi audiobookami, ponieważ one rzeczywiście zyskały ogromną popularność w ostatnich latach. Bardzo dużo ludzi z nich korzysta, a jednocześnie, nie wiem czy zauważyłeś, ale wszystkie instytucje związane z badaniem rynku książki konsekwentnie ignorują ten fakt. Jak masz na przykład raporty Biblioteki Narodowej w sprawie czytelnictwa, te słynne raporty, gdzie zawsze jest płacz, że Polacy nie czytają, to tam nie ma nic o audiobookach. Jakby to nie były książki. No to są książki, tak? To też jest forma czytania. I moim zdaniem dużo, dużo lepiej, żeby ktoś, kto w przeciwnym wypadku by nigdy nie przeczytał żadnej książki, to żeby przesłuchał choćby te kilka audiobooków w roku. To już jest jakiś progres, prawda?
Biblioteka Narodowa po prostu musi do tego dojrzeć. Ale pozwól, że odbiję piłeczkę. Ty jesteś z Krakowa, więc masz trochę inną perspektywę.
Możliwe. Chociaż wydaje mi się, że ten Kraków nie jest już aż tak inteligencki jak kiedyś, ale no ma nadal taką renomę miasta, w którym żyją intelektualiści, to prawda. Jest to dla mnie o tyle niezrozumiałe, że większość intelektualistów właśnie już dawno uciekła do Warszawy, ale...
Tak? No to jakoś nie zmieniło to niczego.
Bo to dlatego, że jest mniejsza próba statystyczna, tak? Bo w Warszawie masz 2 miliony ludzi, a w Krakowie 600 tysięcy.
Być może, ale przy Warszawie zawsze powraca temat powstania, w którym kwiat młodzieży i inteligencji został zwyczajnie wymordowany. Ale zmieniając temat na bardziej przyjemny. Pisanie to proces długi i często wymagający. Jak wygląda u ciebie codzienny rytuał pisarski? Jak radzisz sobie z blokadą twórczą, jeśli w ogóle taka blokada się pojawia?
Żeby opowiedzieć, jak wygląda u mnie codzienny rytuał pisania, obawiam się, że musiałbym najpierw mieć jakiś codzienny rytuał pisania. Ja w żadnym wypadku nie piszę codziennie. To jest bardzo popularna strategia, ja wiem o tym. Bardzo często się pojawia w poradnikach dla pisarzy i na przykład Stephen King zawsze, o ile dobrze pamiętam, radzi młodym pisarzom, żeby nieważne, niezależnie od okoliczności, napisali przynajmniej jeden kawałek dziennie, jeden akapit czy parę zdań. U mnie to nie działa. Zupełnie nie. Ja w momencie, kiedy zmuszam się do tego, żeby codziennie napisać kilka zdań, to wychodzi mi taki potwór, że później to kasuję i piszę od nowa, ponieważ nie da się tego czytać. Nie, ja muszę mieć przede wszystkim spokój do pisania. I to nie spokój w sensie fizycznym, czyli musi być cicho i muszę mieć kawkę i kocyk. Bo zasadniczo warunki, w których piszę, są mi obojętne. To może być kawka i kocyk, a może być tramwaj. Zdarzało mi się kończyć jakieś rozdziały w tramwaju, albo nie wiem, lotnisko w Wiedniu. Też mi się zdarzyło pisać na lotnisku w Wiedniu. Natomiast muszę mieć spokój w głowie. Muszę mieć przestrzeń psychiczną na to, żeby myśleć o pisaniu. I najlepszym sposobem na to jest po pierwsze wyczyszczenie sobie terminarza, tak żeby nie mieć nic w planach na najbliższe parę dni czy tygodni nawet. A po drugie, pozbycie się wszystkich takich, wiesz, drobnych problemów codziennych, rodzaju, że trzeba iść z kotem do weterynarza, trzeba ktoś tam wysłać paczkę komuś, trzeba posprzątać łazienkę, trzeba zamówić kawę, to siam, to owam, to. W momencie, tak naprawdę, jak się pozbędę tych wszystkich takich drobiazgów z głowy, to ja dopiero wtedy mogę siąść i się zastanowić, co ja właściwie chcę napisać, a potem rzeczywiście coś napisać. I to jest dla mnie zdecydowanie najlepszy sposób na pozbywanie się jakichkolwiek problemów z pisaniem. To znaczy rzeczywiście skupić się na pisaniu, siąść i pisać, a nie martwić się tym, że jutro muszę rano jechać na Bronowice, żeby odebrać fotel, który kupiłem na OLX-ie czy coś takiego. Jeżeli mi się uda stworzyć sobie takie warunki, a jak możesz się domyślić, dla dorosłego człowieka to nie jest wcale takie łatwe, no to wtedy mogę pisać i wtedy nie ma żadnych problemów.
Wiemy już, że cykl Psy Pana nie będzie kontynuowany, że 4 tomy i starczy. Wspomniałeś też o książce, którą w zasadzie już skończyłeś i która czeka na opublikowanie. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na temat tej książki oraz przyszłych planach pisarskich?
Tak, jak najbardziej mogę. Książka nazywa się Synastria. Strzeliłem sobie w stopę, ponieważ jako osoba z rotacyzmem nie jestem w stanie tego wymówić, ale nazywa się Synastria. To jest termin z astrologii zresztą. I będzie to powieść historyka fantazy, dziejąca się tym razem w XIII-wiecznej Prowansji i Langwedocji, czyli razem mówiąc w Oksytanii, we Francji dzisiejszej. To jest okres, kiedy w tamtym rejonie doszło do wydarzenia historycznego, które nazywa się dzisiaj krucjatą katarską, ponieważ w XIII wieku na południu Francji niesamowitą popularność zyskała pewna herezja kościoła katolickiego, która była tak heretycka, że niektórzy ją uznawali za osobną religię, która nazywała się kataryzmem i próbowano różnych sposobów, żeby się tego kataryzmu pozbyć. Między innymi założono instytucję, która nazywa się Świętym Oficjum, czyli Inkwizycją, ponieważ wtedy właśnie Inkwizycja powstała, żeby przekonać Katarów, że się mylą. To był jej pierwotny cel. Natomiast nic to wszystko nie dało, więc papież się w końcu zdenerwował i po prostu wysłał tam hordę rycerzy z mieczami i toporami i wydrznął wszystkich pięć. I książka się dzieje w momencie, kiedy te wydarzenia się już kończą, to znaczy kataryzm jest w zasadzie pokonany i opowiada o młodym oksytańskim rycerzu, którego zadaniem jest uratować ostatniego kapłana Katarów, który tak się składa, jest jednocześnie jego przyjacielem z dzieciństwa. I w tym celu muszą uciec przez Langwedocję i Oksytanię do Włoch. To jest dość historyczne, natomiast w tym momencie już historia uschodzi na dalszy plan, ponieważ zaczynają się wydarzenia całkowicie fantastyczne i będzie to książka dużo bardziej fantastyczna niż Psy Pana. Będzie w niej więcej magicznych stworzeń, więcej czarów, więcej wybuchów, strzelania, wszystkiego co dobre. A przy okazji mam nadzieję, że będzie refleksją na temat tego, jak właściwie człowiek funkcjonuje w stosunku do innych ludzi i czy możemy liczyć na innych ludzi, czy tylko na siebie, a przynajmniej jako taką tę książkę pomyślałem. I ukaże się prawdopodobnie jesienią. Raczej nic się w tym zakresie nie zmieni.
Reasumując, czytelnik, który nie lubi książek dziejących się w średniowieczu, będzie zawiedziony.
Nie będzie w ogóle zadowolony, absolutnie.
A druga refleksja jest taka. Skąd u ciebie zamiłowanie do umieszczania akcji książek w historii alternatywnej, a nie w kompletnie wymyślonych światach, czy w ogóle w przyszłości, takie na przykład science fiction?
Wiesz co, to jest wielowątkowe pytanie znowu. Po pierwsze, lubię historię, po prostu. Jakby tu nie ma co ukrywać. Jakby gdybym nie lubił, to bym nie był w stanie przebrnąć przez taki temat jak wojny katarskie albo wojna 30-letnia, nie wspominając jakiejś genealogii książąt niemieckich z jakiegoś wygwizdowa hezkiego. Więc no, lubię historię i lubię o tym pisać. Natomiast, dobra, lubię historię i lubię o tym pisać. To po pierwsze. Po drugie, jest coś takiego w literaturze fantastycznej, że kiedy pisze się w światach całkowicie wymyślonych, to łatwo popaść w taki zbędny eskapizm. Takie coś, jak to przed czym przestrzegałem na samym początku rozmowy, mówiłem, że chciałbym tego za wszelką cenę uniknąć. Takiego pisania o niczym, prawda? Kiedy nie ma żadnych elementów łączących ten wymyślony świat z naszym, to bardzo trudno poddać nasz świat jakiejś refleksji. Trzeba rzeczywiście dobrze skonstruować to swoje wymyślone uniwersum tak, żeby dało się przeprowadzić jakieś rozumowanie, które będzie aktualne jednocześnie dla wymyślonego świata i dla prawdziwego świata. I to powiedziawszy, moja kolejna książka będzie już w wymyślonym świecie.
Czekam z niecierpliwością.
Tak, jestem aktualnie na etapie właśnie takim światotwórczym, kombinuję sobie, jakby to mogło wyglądać i to będzie świat, w którym o tym, kim jesteś, będzie decydowało wyłącznie to, w jakiej fazie słonecznej się urodziłeś. Taka powiedzmy astrologia, tylko że naprawdę. To znaczy będzie miała realne efekty i prawdziwe skutki. Na razie nie mogę powiedzieć nic więcej, bo nic więcej nie wiem tak naprawdę. Ale to już będzie całkowicie fantastyczna książka, ponieważ znudziło mi się trochę. To znaczy ile można siedzieć, wiesz, w książkach historycznych. Jakoś akurat w ostatnim czasie mi się żaden ciekawy okres historyczny nie wpadł w oko i nie wkręcił. Więc stwierdziłem, że dobra, już na tyle się ogarnąłem z tym pisaniem. Już wiem, że potrafię skończyć powieść, bo na początku nawet tego się nie wie. Więc skoro już wiem, że jestem w stanie napisać coś, co da się czytać, no to spróbujmy sobie zrobić rzeczywiście własne uniwersum. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Czyli konsekwencją twojego zamiłowania do historii są studia polonistyczne. Czy dobrze rozumiem?
Tak. Tutaj mam anegdotę bardzo, bardzo trafną moim zdaniem. Otóż ja w liceum bardzo chciałem iść na historię. I w tym celu zacząłem się w drugiej klasie intensywnie przygotowywać do matury z historii. I tutaj pojawił się pewien problem, ponieważ odkryłem ze zdumieniem, że historia to nie są tylko ciekawostki o niemieckich czołgach i jakichś francuskich rodach z XV wieku, tylko że to jest też całe mnóstwo twardej, sztywnej wiedzy na temat tego, co się wydarzyło, włącznie z zakuwaniem długich list, dat i tak dalej. I to mnie bardzo zniechęciło. I pamiętam dobrze taki moment, w którym postanowiłem przeczytać książkę, która się nazywa Dzieje Wypraw Krzyżowych. Napisał ją Stephen Seaman, klasyka mediewistyki, absolutnie podstawowa książka dla każdego, kto interesuje się wczesnym średniowieczem. I ja próbowałem przez tę książkę przebrnąć i okazało się, że to jest najnudniejsza książka na świecie. Tam się nic nie dzieje, że po prostu jest tam tych Baldwinów, Rajmundów, Beomundów i innych Tankredów 350. Nie odróżniam ich od siebie. Nie wiem, czemu oni to wszystko robią. To wszystko nie ma żadnego sensu. Zrzuciłem to. Olałem to, stwierdziłem, że okej, interesują mnie nie tyle historia, co raczej historie. Poszedłem na polonistykę, przetrwałem 8 lat studiów łącznie. Po czym w zeszłym miesiącu, dwa miesiące temu dosłownie, jak kończyłem synastę, potrzebowałem jakiejś informacji o wyprawach krzyżowych i wziąłem sobie do ręki Dzieje Wypraw Krzyżowych Runcimana i okazało się, że to jest lepsze niż najlepsza powieść. Okazało się, że to jest absolutnie fascynująca książka. Przebrnąłem ją na jednym tchu po prostu w parę naście godzin i byłem całkowicie zachwycony. To bardzo dobrze, mam wrażenie, obrazuje moją ewolucję.
To pewnie kwestia perspektywy, no i wieku, tak mi się wydaje.
Na to wychodzi.
Jakie miejsce w literaturze chciałbyś zająć jako autor?
O Boże, jakie chciałbym? Opłacalne finansowo. Słuchaj, jeżeli mnie pytasz, czy chciałbym, żebyś o mnie książek uczyli, to odpowiem zupełnie szczerze, że nie. Paradoksalnie, ponieważ nie ma chyba gorszej rzeczy, którą można zrobić autorowi, niż wciągnąć go na listę lektur obowiązkowych w szkole, których nikt nie lubi i z założenia są ramutami, których się nie czyta. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ktoś będzie, przejdzie do historii literatury, czy nie, wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do przewidzenia. To znaczy, gdybyś zapytał kogoś w połowie XIX wieku, kto przejdzie do historii literatury, to z pewnością powiedziałby ci, że Kniaźnin albo Feliński. Pozostawię to bez komentarza. Jest szansa, że jakieś parę procent czytelników kiedyś w życiu czytało, czy słyszało o Kniaźninie albo Felińskim. Natomiast z kolei każdy z czytelników na pewno czytał o Norwidzie, który wtedy był uznawany za pierwszokletę i grafomana biedaka, którego nie warto zwracać uwagi, który swoje 5 minut sławy dostał dopiero 50 lat później, prawda? Więc ja z całego serca życzę Sylwii Hutnik, żeby była autorką, która zapisze się w historii literatury, tak samo jak każdemu innemu, kto tego chce. Natomiast wydaje mi się, że jest to proces na tyle nieprzewidywalny, że naprawdę trudno tutaj wyrokować.
No właśnie. Ale co dla ciebie oznacza sukces jako dla pisarza?
Myślę, że w miarę liczne grono czytelników w chwili obecnej. Znaczy, dopóki ktoś czyta moje książki, to ja będę zadowolony, zupełnie serio. I jeżeli nie jest, nie wiem, 100 osób, tak? Powiedzmy, że jeżeli liczba czytelników odpowiada mniej więcej nakładowi książki, to jest okej.
Małymi krokami zbliżamy się do końca audycji. To dobry czas na krótki przerywnik muzyczny. Przed nami punkowe dziewczyny z dalekiej Korei. Zespół nazywa się Room Kicks, a utwór Mosquito Fighter. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Mój koreański nie jest najlepszy. Po utworze wracamy do rozmowy. Zapraszam. Tak oto dotarliśmy do naszego ostatniego pytania. Będzie ono trochę z innej beczki, ale dalej w kręgach literackich. Uwaga, jakie 3 książki zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?
Ach, klasyk. Zbrodnię i karę, Fiasko Lema. I tutaj się waham między Fabryką oficerów Kirsta, a Ziemię Morzem Le Guin. Jedno z tych dwóch. Chyba Ziemię Morze, bo jest dłuższe, więc...
No tak, Ziemia Morze ma objętość.
Tak, bo ma 6 tomów zamiast 2, więc myślę, że jednak Le Guin, zwłaszcza, że Keatsa się już chyba nauczyłem na pamięć. I tak mógłbym sobie czytać tylko w głowie.
I to byłoby na tyle. Nie mam już więcej pytań.
A czy ja mogę coś dodać?
Oczywiście, jak najbardziej.
Bo ja bym bardzo chętnie wspomniał o jednej rzeczy. Mianowicie pisarstwo powieściowe to nie jest jedyna rzecz, którą się aktualnie zajmuję, jeśli chodzi o literaturę. Ponieważ tak się składa, że tak jak wspominałem, ja jestem z wykształcenia literaturoznawcą, a jednocześnie jestem pisarzem fantastyki i to jest dość rzadkie połączenie kompetencji, bo literaturoznawcy zazwyczaj nie interesują się fantastyką i odwrotnie. Fantaści zwykle nie interesują się literaturoznawstwem. I dlatego mi w pewnym momencie przyszło do głowy taka ciekawa myśl, co by się stało, gdyby połączyć te dwa światy. I tak się składa, że pomogła mi w tym Agnieszka Włoka, redaktorka naczelna magazynu Pulp, tak się nazywa, do którego pisuję felietony dotyczące właśnie książek fantastycznych z perspektywy teoretyczno-literackiej. Na przykład piszę tam, w jaki sposób z perspektywy filozofii poznawczej, epistemologii można interpretować książki Lema, albo w jaki sposób książki Le Guin opowiadają o współczesnej etyce, albo dlaczego, na przykładzie Tolkiena zresztą, dlaczego nie wszystkie książki trzeba koniecznie przeczytać i czasem lepiej jest ich nie przeczytać. Zajmuję się tam na przykład też takimi książkami jak Duna, jak Człowiek z Wysokiego Zamku, Dicka. Już naprawdę sporo tego napisałem, jest bodajże 13 w tym momencie numerów, w każdym jest mój felieton i bardzo serdecznie polecam się z nimi zapoznać. Ja nigdy nie ukrywałem i nie zamierzam też teraz ukrywać, że bardzo te teksty lubię i jestem z nich zazwyczaj bardzo zadowolony, chyba nawet bardziej niż z powieści, więc serdecznie zachęcam do poszukania i zapoznania się z nimi. Od niedawna magazyn jest dostępny na Legimi, więc łatwo się do niego dostać.
Ale on też jest wydawany normalnie w papierze.
Nie ma wersji papierowej. Redakcja całkiem słusznie z perspektywy ekonomicznej uznała to za nieopłacalne, więc jest tylko w wersji elektronicznej. Ale każdy numer jest też czytany, więc można sobie posłuchać a propos audiobooku.
I tak oto kończymy dzisiejsze konkretne rozmowy o książkach. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony mi czas oraz za inspirującą rozmowę, za mnóstwo ciekawych spostrzeżeń i poleceń czytelniczych, które mam nadzieję trafią na półki naszych słuchaczy. Dziękuję również Państwu za wspólnie spędzony czas. Już niebawem zapraszam na kolejną konkretną rozmowę o książkach, jak zwykle szczerą i pełną pasji. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.